Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy w poniedziałek, drugi dzień września. 510-37-36 to jest numer telefonu do studia. Sławek Orlik już przy tym telefonie. 510-37-32 to czujny. I jeszcze mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Audycję zrealizuje Kamil Flaszak, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Pogoda wymarzona, dzisiaj szkoła krócej, no ale już jutro dłużej, niestety. Ale my o tej szkole będziemy rozmawiali, o pogodzie mniej, chociaż też pośrednio, bo będziemy rozmawiali o akcji Bezpieczna droga do szkoły. Dzisiaj dużo patroli policyjnych pod szkołami, są funkcjonariusze, przypominają i kierowcom, i dzieciakom, i rodzicom, jak należy przechodzić przez jezdnię, jak się należy zachowywać na drodze. A my zapytamy naszego eksperta, czy te akcje mają sens, skoro są to tylko akcje na początku roku. I jak wygląda bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o statystyki dzieciaków na naszych drogach? Jest z roku na rok coraz lepiej, czy też gorzej? Ten temat o 12.45, ale wcześniej inne tematy. Już za chwilę o tym, czy modernizacja powstańców wielkopolskich idzie zgodnie z planem, a koniec tych prac na Pomorzanach ma nastąpić w lipcu przyszłego roku. Czy będą jakieś poślizgi? Bo wiemy, że są trudności. To nasz temat numer jeden. Jeżeli chodzi o kolejność, numer dwa, około 12.20 o zmarnowanym wypoczynku będzie w uzdrowisku, jakim jest Świnoujście. Zmarnowany ten wypoczynek naszego słuchacza był z powodu hałasu. Naszym gościem będzie ten słuchacz, pan Roman, to około 12.20. Potem wrócimy do tematu, który poruszaliśmy na naszej antenie w piątek. Zielona woda w Strudze Bukowa. Ta struga prowadzi do Jeziorka Słonecznego przy ulicy Derdowskiego na Gumieńcach. Okazuje się, że był to zrzut takiej zielonej wody, która ma wykrywać nieszczelności w instalacjach szczecińskiej energetyki cieplnej. No i jak ustaliliśmy, jednak ten zrzut nie był do końca zrzutem legalnym, bo rzeczniczka prasowa SEC-u mówiła na naszej antenie, że jak najbardziej do kanalizacji bytowej zostały te ścieki zrzucone, czyli miały trafić do oczyszczalni, ale w wyniku jakiegoś wycieku, nieszczelności po stronie zakładu wodociągów i kanalizacji, to już ja dodaję, miało to się nie udać, no i właśnie tak do kanalizacji deszczowej, burzowej te zielone wody popłynęły, ale okazuje się, że ZWiK, czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji, stoi na stanowisku, że nie było takiego zgłoszenia i nie było legalnego zrzutu. Dzisiaj do sprawy wrócimy, naszym gościem będzie rzecznik szczecińskiej energetyki cieplnej. I o 12.45, bo ten wcześniejszy temat o 12.30, będzie właśnie o akcji Bezpieczna droga do szkoły. Naszego eksperta zapytamy, bo wielu rodziców siedmiolatków postanowiło wziąć kilka dni wolnego na te pierwsze dni w pierwszej klasie. Zapytamy naszego eksperta, jak dobrze, jak mądrze nauczyć dziecko bezpiecznie chodzić do szkoły, tak żeby nic złego się nie wydarzyło. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz przenosimy się na Pogodno, prestiżowa dzielnica, ale...
Dzień dobry, dzwonię z tak zwanej reprezentacyjnej dzielnicy Szczecina. To jest Pogodno. Chciałbym, żeby Radio Szczecin zainterweniowało w sprawie takiego kwartału jak od Wojska Polskiego do Przybyszewskiego, ulice Krasickiego, Solskiego, Siemirawskiego i Kiryskudowskiej. Proszę przyjechać, zobaczyć, jaki tu jest wajzer. Nikt o to nie dba. A jedna rogu. Przy tym jest Rada Osiedla. O, to jest najciekawsze. Bardzo zapraszam. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy także Radę Osiedla. Gdyby pan albo ktoś ze słuchaczy zechciał nas uszczęśliwić zdjęciami z tej okolicy, to polecamy adres czasreakcji@radioszczecin.pl. A teraz o paragonach będzie i jeszcze o sezonie letnim. Ten, można powiedzieć, sezon może już nie letni, a jesienny się powoli zaczyna. W Kołobrzegu trwa cały rok. Napisał do nas słuchacz. Proszę o zachowanie mojego adresu e-mail oraz nazwiska do Państwa wiadomości. Kołobrzeg, róg ulic Towarowa i Portowa. Znajduje się tam parking strzeżony. Po raz kolejny mojej wizyty i znajomych zastaliśmy taką samą sytuację. Pozostawienie na parkingu kosztuje kosztuje 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Tak informuje pan, który nas wita i wręcza nam numer oraz kieruje nas do oddelegowanego pracownika wewnątrz parkingu, który nas kieruje na dane miejsce celem zaparkowania i tak dalej, i tak podobne, pisze słuchacz. Ale co się okazuje? Pan odbiera bilecik, kiedy wyjeżdżamy, kasuje i nie wydaje paragonu. Napisaliśmy w tej sprawie do Krajowej Administracji Skarbowej. No i o paragonach mamy nadzieję w najbliższych programach powiedzieć, a ten parking mamy także nadzieję dla dobra nas wszystkich, bo to chodzi o podatki, do naszej wspólnej kasy, zostanie skontrolowany. To jest czas reakcji. Teraz wracamy do kwestii tego, że w tym roku zamykane było kąpielisko w Dąbiu z powodu bakterii kałowych w wodzie. No i jest podejrzenie naszego słuchacza.
On jest ze Szczecina. W sprawie działkowców z Dąbia, że ich posądzano o zanieczyszczenie Dąbia jeziora. Jechałem któregoś dnia w zeszłym tygodniu z Płucic w stronę Dąbia. Jest mostek, a pod tym mostkiem przepływa Chełszczanka. Patrzę, a tam stoi traktor z szambem i wypuszcza do tej te wszystkie fekalia i tam, które to przywiózł. Mało tego, za dwa dni jadę znowu, ten gość z powrotem jest z tym samą przyczepą i z tym samym szambem i wylewa do Chełszczanki, a ona na pewno płynie albo do Dąbia, albo do Płoni. Także niech nie mówią, zganiają na ogrodników i z Dąbia, bo tu ktoś inny to wylewa. Dziękuję.
Dziękujemy panu. A czy zarejestrował pan, zanotował numer rejestracyjny może tablicy tego ciągnika? A czy zadzwonił pan do Straży Miejskiej albo na policję w tej sprawie? Jeżeli nie, to bardzo prosimy następnym razem to zrobić, bo złapać takiego kogoś na gorącym uczynku byłoby bardzo cenne i ze wszechmiar pożądane. Pozdrawiamy. 12.13, czas reakcji. Słuchacz w piątek nagrał się pod naszym czujnym 510 37 3 dwójki i mówił, że brakuje mu pod trasą zamkową takiej podwieszanej kładki dla pieszych. No bo jak był Tollship, finał regat wielkich żaglowców, to można było przechodzić po mostach pontonowych. Teraz mostów pontonowych nie ma. No i dostać się na łasztownię jest nieco trudno. Wzdłuż tej ruchliwej trasy zamkowej albo po moście długim przydałaby się jeszcze jedna przeprawa. No i właśnie mówił o takiej podwieszanej, fajnej kładce pod trasą zamkową, która byłaby wygodna i bezpośrednio nas z nabrzeża na nabrzeże kierowała, bo tam są oczywiście schody, tylko że one są oddalone od brzegu Odry. A jak to jest w Gdańsku?
Dzień dobry, moje imię Aneta, dzwonię ze Szczecina. Pan się wypowiadał o wkładce tu nad Odrą. Wspaniała kładka jest zrobiona w Gdańsku. Można by było coś takiego zrobić. On jest przykładowo godzinowo otwierany, zamykany i takie coś by można było też zrobić nad Odrą. Polecam architektom naszego miasta, żeby się przyjrzeli. Dziękuję.
Oj, przydałoby się, bardzo efektowna jest ta kładka w Gdańsku, tak się podnosi do góry, wszyscy patrzą, potem tłumy przechodzą, rzeczywiście tłumy i cała ta dzielnica Ołowianka za Motławą ożyła dzięki temu, że ta kładka się pojawiła, bo wiele osób tam po prostu nie przechodziło, nie dochodziło, kiedy szło długim targiem i potem przez most na Motławie, to tylko kawałek w lewo poszło, a teraz już tak mniej więcej do Sołtka, bo tam Sołtek cumuje, no a teraz to już można iść dalej i dalej, bo jest bardzo fajna kładka. Zapytamy, tak jak zapowiadaliśmy, kogo trzeba w magistracie, czy są jakieś plany stałej kładki dla pieszych, a teraz już o planach i o być może weryfikacji tych planów, gdy chodzi o przebudowę Alei Powstańców Wielkopolskich na Pomorzanach. Przy naszym telefonie pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Cieszymy się pourlopowo na spotkanie z panem rzecznikiem i najpierw zapytam o to, na co czekamy z utęsknieniem od ponad 2 lat, czyli remont Kolumba i Dworcowej. Czy jest szansa, że do końca tego roku on się zakończy?
No szansa jest oczywiście cały czas. Termin, który aktualnie obowiązuje, to jest koniec października, 1 listopada. Wykonawca w dalszym ciągu podtrzymuje, że jest to termin realny.
No to bardzo się cieszymy i trzymamy kciuki za wykonawcę. Pytam
mogę jeszcze dodać tutaj tak? A propos tego rejonu, że no tutaj też dosyć istotna informacja, że wiadukt łączący ulicę Dąbrowskiego z Kolumba jest, otwarcie go ponowne jest przewidywane na przełom września i października.
O, to bardzo ważne. Dzisiaj już większy ruch na drogach. Widać, że szkoła się już rozpoczęła. Szkoła, przedszkole, żłobek w pełnym zakresie, więc to na ulicach widać. I teraz powstańców wielkopolskich. Wiemy, że plany i mapy z infrastrukturą podziemną to jedno, a rzeczywistość to drugie. Proszę powiedzieć, czy są jakieś utrudnienia albo niespodzianki na przebudowanej Alei Powstańców Wielkopolskich?
No tak jak już to
pojawiło się w niektórych mediach, rzeczywiście mieliśmy, wykonawca napotkał w rejonie ulicy Starkiewicza, skrzyżowania Starkiewicza Powstańców, zbiornik betonowy, zbiornik podziemny, dosyć duży, on już został usunięty z tego co wiem, no ale oczywiście to była kolizja z planowanymi tam pracami podziemnymi, więc to jest jedna z takich przygód. Natomiast no też wykracza poza przyjęty zakres projektowy to co udało się odsłonić, jeśli chodzi o wiadukty i w ciągu Powstańców Wielkopolskich i ten wiadukt przy Budziszyńskiej, tam przy pętli tramwajowej. Mamy takie dwa wiadukty na tym odcinku.
Tak, przy klubie Trans dawnym jeden, prawda?
Tak, tak.
A drugi
i jeden
dalej.
Przy pętli.
Przy pętli, tak.
Tam zakres projektowy zakładał no powiedzmy 10-20% ubytków, które należałoby uzupełnić. To są konstrukcje żelbetowe, te wiadukty są żelbetowe, więc chodzi o uzupełnienie takich ubytków betonowych czy żelbetowych. I tu założenia były, że tych ubytków jest mniej niż to się okazało po wyczyszczeniu, wypiaskowaniu tych wiaduktów. W tej chwili trwa taka procedura polegająca na uzgodnieniu protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych między zamawiającym a wykonawcą. Natomiast no, nie ma tutaj mowy o takim najbardziej czarnym scenariuszu, czyli całkowitym wyburzeniu jednego czy drugiego wiaduktu i budowie tych wiaduktów na nowo. Chodzi po prostu o, może słowo kosmetykę, to będzie tutaj zbyt delikatne określenie.
Ale poważniejsze prace niż te, które były zakładane, nie 10-20%.
Znaczy, nie tyle poważniejsze, tylko większy nieco zakres niż to było zakładane, ale tak jak mówię, no ten protokół, jaki to zakres rzeczowo-finansowy, terminowy, to jeszcze jest ustalane. Natomiast nie ma jeszcze tutaj jakby decyzji, czy to w ogóle wpłynie na wydłużenie terminu, a przypomnę, że ten termin to jest lipiec 2025.
O tej sprawie pisała Gazeta Wyborcza, pisała także o tym zbiorniku, o którym pan wspomniał, przedwojennym zbiorniku jeszcze przeciwpożarowym,
tak.
Prawda?
No, znaczy, no nie wiem, czy przedwojennym, napisali, czy z czasów wojennych.
Czy z czasów wojennych, tak, zabezpieczający tak. Na wypadek pożarów po bombardowaniach na pewno.
No właśnie, ale tam w tym tekście gazety to tutaj te czarne scenariusze są wymalowane, natomiast no, chcę tutaj od razu wyjaśnić, że nie ma mowy o budowaniu tych wiaduktów od nowa. Jest to tylko kwestia nieco większego zakresu prac, który był przewidywany jeszcze na tym etapie projektowym.
Czyli obecne techniki budowlane pozwalają na uzupełnienie również żelbetonu. Tam są zdjęcia na stronach Gazety
Wyborczej.
No tak,
tak. One rzeczywiście
poważnie
ilustrują,
to wygląda,
w czym.
Rzeczywiście, tak.
No, to są. To, tak, ale.
Dobrze, że to zostało odkryte swoją drogą.
No, te konstrukcje mają już 50-60 lat, więc. No to takie naturalne procesy erozyjne. Jeszcze weźmy pod uwagę, że w latach powiedzmy 70. czy 60. no ten poziom budownictwa materiałów był nieco słabszy niż teraz, także wiadukty zostaną wyremontowane i będą nam służyć jeszcze lata.
No i pytanie najważniejsze. Czy lipiec 2025 jako koniec przebudowy powstańców wielkopolskich pozostaje aktualny? Czy dzisiaj to za wcześnie o tym mówić, bo trzeba dokładny projekt właśnie modernizacji, wzmocnienia tych wiaduktów?
Nie ma na razie mowy o wydłużeniu terminu z tego powodu, także jeżeli pojawi się taki, jeżeli pojawi się taka okoliczność, to oczywiście będziemy o tym komunikować. Na razie mimo tych zakłóceń termin jest aktualny, czyli lipiec 2025.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Dziękujemy za tę informację.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, to jest czas reakcji, 12:21, za chwilę kolejny gość i przeniesiemy się do pięknego Świnoujścia, chociaż hałaśliwego miejscami, to bardzo mocno, ale najpierw o pociągach. Po audycji piątkowej, kiedy to z rzecznikiem PKP Intercity rozmawiałem o tym, że połączenia do Warszawy w 4:30, no to już niezły czas, trzeba powiedzieć. O Pendolino jadącym 200 to nie ma co marzyć, bo mamy tutaj linie kolejowe przystosowane do 160. No, nasi parlamentarzyści niestety zaspali, kiedy to było planowane, bo wtedy trzeba było tupnąć nogą i doprowadzić do tego, żeby linia Warszawa-Szczecin mogła tam być komunikacja kolejowa o prędkości 200 km na godzinę, a mamy niestety 160. No to teraz posłuchajmy właśnie a propos pociągu Sedina, bo rzeczywiście o nim też wspominaliśmy podczas rozmowy z rzecznikiem w piątek, ale nie podaliśmy dokładnych godzin odjazdu i przyjazdu.
Dzień dobry, z tej strony Marcin, miłośnik kolei. Ja bym chciał się odnieść do nowego pociągu Sedina, kursującego pomiędzy Szczecinem a Warszawą, a szczególnie podać konkretne godziny odjazdu, przyjazdu, ponieważ nie zostały one jednoznacznie podane. A więc pociąg Express Intercity Sedina ze Szczecina odjeżdża o godzinie 7:45, jest w Warszawie o 12:16, Warszawa Centralna. Czas podróży 4 godziny 31 minut. Natomiast pociąg ten odjeżdża z Warszawy o godzinie 17:49 i przyjeżdża do Szczecina o godzinie 22:21 i czas powrotu 4 godziny 32 minuty. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy miłośnikowi kolei, no i zapraszamy, bo nawet 12:16, jeżeli przyjedziemy do stolicy, to jeszcze rzutem na taśmę jakąś sprawę w urzędzie będzie można tam załatwić. I jeszcze a propos pociągów, taki kwiatek, więc przygotowujemy się do kolejnej rozmowy z rzecznikiem PKP Intercity.
Dzień dobry, chodzi o pociąg, chyba się nazywa Starszyc, wyjeżdżający z Lublina przez Kutno, Toruń, Piłę, Wałcz do Szczecina. Do Szczecina 16:38 planowo ma przybywać. Uwaga, planowo stoi w Pile, na stacji w Pile 46 minut. Ludzie idą w czasie na obiad, na piwo, słyszałem. O tempora, o mores.
Do widzenia.
Nic dodać, nic ująć. 40 parę minut stać w Pile. Gdziekolwiek zresztą. To nie najlepszy pomysł. Będziemy pytali rzecznika. A teraz już przenosimy się nad morze. Za chwilę przedstawię naszego gościa i słuchacza. Ale najpierw przypomnijmy, że w piątek mówiłem o tym, jak to cicho jest w pięknych tych niemieckich kurortach Heringsdorf-Bansin. Na przykład tuż przy naszej granicy obok Świnoujścia Jalbek także, a jakże. Ale mówiłem także, że w Polsce także. Że takie miejsca są, gdzie możemy na plaży spokojnie, cicho, miło wypoczywać. No i w tej sprawie telefon.
Dzień dobry, Stanisław ze Szczecina, cały słuchacz. Tak, pan redaktor zwala pewne miejscowości niemieckie, a ja a contra powiem, że spokojnie na plaży w Polsce da się odpocząć. Z doświadczenia własnego wiem. Na przykład w Międzyzdrojach w okolicy Opieków Waves. Bardzo przyjemnie zorganizowany odcinek. Brzeży, no, bliżej w stronę, powiedzmy, Świnoujścia. Bardzo przyjemna plaża, taka półdzika. Zresztą na miejskim odcinku plaży w Brzeżynie też jest przyjemnie. W Dźwiżynie bardzo fajna plaża, zwłaszcza w okolicy obiektu Senator. Spokojna, nie ma żadnej dyskoteki na plaży, żadnej muzyki agresywnej. Hałas to taki normalny, bo ludzie odpoczywają, cieszą się, śmieją, dzieci kwiczą z radości, dzieci szczekają, ale to jest wszystko do tolerowania. Zachęcam też innych słuchaczy do wyrażenia opinii, bo preferuję jednak patriotycznie odcinki polskiej plaży, a nie niemieckiej, panie redaktorze. Do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich.
Tak jest, dobre, bo polskie jak najbardziej. No ale problem hałasu w miejscowościach nadmorskich dotyczy głównie tych dużych miejscowości. I pytanie, czy my się umiemy cieszyć szumem morza, krzykami mew, czy do wypoczynku potrzebujemy głośnej muzyki, często o basowych tonach? No na przykład Świnoujście jest uzdrowiskiem. No i pytanie, czy taka hałaśliwa muzyka leczy kogokolwiek. O tym za chwilę, ale jeszcze z przymrużeniem oka telefon od naszego stałego słuchacza.
Witam, Ryszard Spłoń. W zeszłym roku pojechaliśmy z żoną zobaczyć tunel w Świnoujściu. Było ciepło. Po tunelu pojechaliśmy na plażę, tam blisko granicy niemieckiej i żona poszła na niemiecką plażę. Proszę Państwa, bieda straszna, bez majtek, bez biustonoszy. Panie Januszu, jakby Pan tak poszedł z mikrofonem w tą biedę, to by pana obdarli z odzieży, wróciłby pan nagi do auta białego, opisanego Radio Szczecin, zdjęcia, filmy, do szefa. No pracę można stać, niech pan tam nie wysyła ludzi do tej biedy, do Niemców na plaży. Pozdrawiam, Ryszard Spłoń.
Ta bieda u tych Niemców coraz mniejsza, bo z roku na rok widzę, że na tej gołej plaży tuż przy granicy z Niemcami, w Świnoujściu obok, właściwie Albek się zaczyna, no to coraz mniej tych nagusów i zresztą w coraz starszym wieku. Nie obdarli mnie tam z ciuchów, przechodziłem tamtędy, nie byłem służbowo, byłem prywatnie, ale co pan tak żonę tam puścił samą? No wie pan, panie Ryszardzie, dziwię się panu. Dobra. Teraz zostawiamy ten wątek i wracamy do hałasu, bo zadzwonił do nas pan Roman.
Dzień dobry. Roman, ja jestem z Warszawy, ale obecnie jestem w Świnoujściu, gdzie bębny i inne rzeczy dyskotekowe grały od godziny 6 i podobno miały wyłączać się o godziny 10, ale trwają do godziny 12. Straszny, okropny hałas, straszne kłopoty. Przywiozłem żonę na rehabilitację po złamaniu nogi, no ale niestety mamy zmarnowane kompletnie wakacje. Dziękuję.
Dziękujemy. Tyle pan Roman w skrócie, ale postanowiłem dłużej z panem Romanem porozmawiać. Jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Romanie, pan jest warszawiakiem, ale mieszkał pan 30 lat w Stanach Zjednoczonych, mieszkał pan w Kalifornii, o ile pamiętam, prawda? Proszę powiedzieć, czy tam w Stanach Zjednoczonych, w takich miejscowościach wczasowych jest tak głośno jak u nas w Świnoujściu, gdzie pan spędził 3 tygodnie ostatnio?
Absolutnie nie. Nie wolno przeszkadzać innym ludziom, a szczególnie ludziom mieszkającym na wybrzeżu. Jeżeli są organizowane jakieś imprezy, to długo naprzód są informowani mieszkańcy, jak i również plażowicze. Mówią, że taka impreza się odbędzie i tak dalej będzie, ale to jest w sumie kilkugodzinne może być. No. Nie wiem, jak jest na Florydzie, bo nie byłem tam w czasie tych...
Ale prawa innych do spokoju i ciszy są, rozumiem, egzekwowane i są honorowane, że nikt tego nie lekceważy. Pan był z żoną 3 tygodnie na wypoczynku w Świnoujściu i trudno to nazwać wypoczynkiem. Nie będziemy podawać konkretnej nazwy pensjonatu, ale on jest położony tuż przy tej głównej promenadzie w Świnoujściu. I od godziny 18, często do godziny 24, a zdarzało się, że dłużej, basowa muzyka nie dawała wam spokoju. Tak było?
Tak, 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 absolutnie jest tak głośno, że takie, no ja nie wiem, na żywo na radio nie byłem nigdy, ale no jest bardzo głośno i to bardzo przeszkadza.
I obok są dwa lokale gastronomiczne i wiem, że pan podejmował interwencję zarówno właścicielki czy właściciela pensjonatu, jak i pod numerem 112. Jakim to się kończyło skutkiem?
No, niestety prawie żadnym. Teraz pod koniec pobytu, bo wróciliśmy 2 dni temu do Warszawy. Troszkę muszę powiedzieć, w ciągu ostatnich 2 dni, jak tam byliśmy, może nawet 3, przyciszali to. Ale telefonie na policję bezpośrednio nie miało żadnego skutku i pomocy trzeba było dzwonić na 112. No i raz napotkałem panią, która była no, zbyt energiczna na taką pracę, wydaje mi się, i bardzo niegrzeczna. No, ja tam powiedziałem słówko po angielsku na B, które skierowała opinia o tej pani. No i za 3 minuty dostałem telefon z telefonu stacjonarnego z ostrzeżeniem, czy z wiadomością, że dostanę 1500 zł mandatu za to, że się niekulturalnie zachowywałem do pracownicy 112.
Czyli nerwy pana poniosły, bo czuł się pan bezradny, rozumiem, i po prostu nie uzyskiwał pan odpowiedniej pomocy. A czy dzięki pana telefonom ma pan wiedzę, że tam w tych lokalach obok właśnie tego pana pensjonatu były jakieś interwencje, czy policji, czy straży miejskiej?
Tak, tak, bo nawet drugiego dnia rozmawiałem z właścicielką
tego pensjonatu, tak.
Pensjonatu, tak, tego pensjonatu i podziękowała mi, że raz zadzwoniłem, i niech pan dzwoni jak najczęściej, bo ja dzwonię, ale to już nie odnosi skutku, i niech pan dzwoni. No byłem zaskoczony, no przyjeżdżam na wakacje i mam dzwonić na ten, na 112 i narzekać. No, powtarzało się to dosyć i chyba tam pamiętają mnie, no ale ten ostatni telefon to był rzeczywiście rażący.
Adresujemy to, co teraz powiem, do władz Świnoujścia. Szanowne władze tego pięknego kurortu, musicie się zastanowić, czy jesteście uzdrowiskiem i kurortem, czy nie. I oczywiście ja nie jestem za tym, żeby zakazać emitowania muzyki w lokalach, tylko ona musi być na odpowiednim poziomie. Powinni mieć sonometry, specjalne mierniki, strażnicy miejscy, i powinni to sprawdzać i weryfikować, bo nie może grupka osób, która uwielbia hałas, uwielbia takie decybele, że rozmawiać nie można, bawić się dobrze, gdy tymczasem inni dobrze się wcale nie bawią. Mnie się wydaje, że jest to do pogodzenia, tak żeby ta muzyka była słyszalna dla tych, którzy są w lokalu i w ogródku, ale nie była słyszana 30-50 metrów dalej. Państwo nawet przy zamkniętych oknach nie mogliście spać, bo takie wibracje były w pokoju?
Tak, tak, okna nie były, no nie wiem, czy powinny wygłuszać cały ten hałas, ale nie wygłuszały, i nawet najgorsze było, jak się kładliśmy spać i nawet kołdrą się przy tych zasłanialiśmy, i to było słychać. To było bardzo, bardzo denerwujące.
Czy wybiera się pan jeszcze do Świnoujścia?
No myślę, w tej chwili to myślę, że nie, ale lubię bardzo Świnoujście, bo nawet tam byłem przez 3 lata w wojsku, ale takie warunki to niestety no, nie będą nam odpowiadały.
Dziękuję bardzo, panie Romanie, za rozmowę. Super. Mam nadzieję, że żona już teraz odpoczywa w domu nareszcie. Czasem mówi się, że właśnie na wakacjach człowiek się bardziej zmęczy niż w domu, ale mam nadzieję, że wrócą państwo do Świnoujścia, a władze tego miasta wymyślą taki sposób współistnienia głośnych lokali z ludźmi, którzy przyjeżdżają po spokój, żeby to były sensowne regulacje. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Dziękuję, dziękuję, do usłyszenia.
Pozdrawiamy, to był pan Roman z Warszawy, który kocha Świnoujście, był tam 30 ponad lat temu w wojsku, no i wraca do tego miasta, ale teraz ma poważne wątpliwości, czy do niego wrócić. 12.34 to jest czas reakcji. Przypominamy, że w piątek na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy zdjęcia zieloniutkiej fluorescencyjnej wody cieku takiego Bukowa, który prowadzi do jeziorka przy ulicy Derdowskiego, jeziorka Słonecznego. Okazuje się, że to taka ciecz, która jest właśnie tego koloru, która ma wykrywać nieszczelności w szczecińskiej energetyce cieplnej, w sieci tego właśnie operatora. No i naszym gościem była pani Danuta Misztal, która mówiła, że ten zrzut takiego właśnie zielonego barwnika był uzgodniony z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, no i został zrzucony poprzez te ścieki bytowe, a nie deszczowe, ale jednak gdzieś coś przeciekło, no i właśnie ta zielona woda, zresztą podobno nieszkodliwa dla organizmów żywych, dostała się do kanalizacji burzowej, i wina tu nie leży po stronie SEC. I w tej sprawie odezwał się ZWIK, czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ustami Hanny Pieczyńskiej, rzeczniczki właśnie tej instytucji. instytucji.
Nie mieliśmy żadnej informacji od SEC-u, jeżeli chodzi o ten zrzut wody, który miał miejsce w zeszłym tygodniu. Tak naprawdę dowiedzieliśmy się sami dopiero z opinii publicznej i od razu zareagowaliśmy, wiedząc, że kolor tej wody pochodzi właśnie z instalacji SEC-u. Umowa pomiędzy ZWiK-iem a SEC-em jest taka, że o każdym takim zrzucie powinniśmy wiedzieć wcześniej, powinniśmy wiedzieć, gdzie, w którym miejscu ten zrzut jest dokonywany i powinien on być dokonywany do sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ jest to traktowane jako normalny ściek przez nas, a nie do kanalizacji deszczowej. I chociaż wiemy, że te elementy czy te substancje, które są w tej wodzie zawarte, nie są w żaden sposób szkodliwe dla środowiska, to my traktujemy to jako zwykły ściek, w związku z tym powinno było to być do kanalizacji sanitarnej, a nie deszczowej. My te zrzuty jakby obliczamy, to powinno być opłacone, w związku z tym dlatego właśnie między innymi do kanalizacji sanitarnej, a nie deszczowej takie zrzuty powinny być dokonywane. Natomiast jesteśmy już po rozmowach z SEC-em, ustaliliśmy sobie, co się mogło wydarzyć. Ustaliliśmy również, że to nie powinno było mieć miejsca. W związku z tym, tak jak powiedziałam, w piątek już rozmowy jakieś, można powiedzieć, w pewnym sensie dyscyplinujące były przeprowadzone.
A przy naszym telefonie Szczecińska Energetyka Cieplna, pani Danuta Misztal, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze. Wysłuchałam tutaj wszystkiego z uwagą i przede wszystkim bardzo dziękuję, że mogę, że mam szansę tutaj w tej chwili wyjaśnić to nieporozumienie z piątku i przeprosić oczywiście i państwa, i tutaj słuchaczy Radia Szczecin i Zakład Wodociągów i Kanalizacji za tę błędną informację, którą przekazałam. Bije się w piersi, bo oczywiście moimi ustami ta informacja trafiła tutaj do państwa.
Pani Danuto, ja pani przerwę, bo pani bazuje na informacjach, które uzyskuje od swoich pracowników. Pani w dobrej wierze powiedziała to, co powiedziała w piątek.
Tak, oczywiście.
Ale okazało się, że tak nie było.
No właśnie, ustaliłam tutaj kolega z działu środowiska, który przekazywał mi te informacje, również z 100% pewnością przekazał te informacje. Ja w dobrej wierze oczywiście przekazałam ją państwu. Okazało się, że oczywiście czynnik ludzki jak zwykle jest najsłabszym ogniwem i ktoś, kto jakby nie dotrzymał procedury, bo procedury oczywiście zakładają to, tak jak nawet wcześniej wspomniała tutaj pani rzecznik ZWiK-u, że jesteśmy umówieni, mamy system informowania, ustalania wszystkich szczegółów. Rzeczywiście ten czynnik ludzki po prostu nawalił i ta informacja nie została przekazana. Także ja jeszcze raz bardzo przepraszam, tutaj mam okazję i zarówno tutaj Zakład Wodociągów i Kanalizacji, jak i oczywiście słuchacze Radia Szczecin za tę błędną informację. Niemniej jednak ta woda została oczywiście zrzucona tutaj do spustu, który jest w komorze ciepłowniczej, jakby zgodnie z przeznaczeniem tegoż spustu. I tak wygląda sytuacja na dzisiaj.
Czyli to był spust kanalizacji deszczowej, burzowej?
No właśnie, nie potrafię na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Jak wygląda jakby ta infrastruktura dalej, dlatego że jest w komorze ciepłowniczej, w każdej komorze ciepłowniczej jest przeznaczone takie miejsce do spuszczania wody właśnie na wypadek czy sytuacji, kiedy są prowadzone inwestycje i te sieci trzeba opróżnić, więc komora posiada taki spust odpływowy, czy też zdarzają się, jak są awarie oczywiście i gromadzi się woda w komorze ciepłowniczej, to też jest to miejsce, gdzie tę wodę można spuścić, więc są to jakby urządzenia, infrastruktury przeznaczone do tego celu.
To idźmy
do
przodu.
One są zaprojektowane jakby zgodnie ze sztuką.
I jesteście państwo w kontakcie i już takie sytuacje się nie powtórzą. Miejmy nadzieję.
Tak, z każdej takiej sytuacji wyciągamy wnioski oczywiście i tutaj sprawdzamy, co nie zadziałało, która procedura się wywróciła. Wyciągamy wnioski jak najbardziej, tak.
No i jeszcze jedna kwestia, skrzyżowanie Monte Cassino i Niedziałkowskiego. Tam była przebudowa sieci ciepłowniczej i nasz słuchacz przysłał po opadach deszczu niedawnych zdjęcie, że tam woda stoi, że tam nie zarówno to wszystko. wszystko wylano ten
tak,
asfalt.
To odbiór tej nawierzchni, odtworzenia tej nawierzchni nie jest jeszcze zakończony i wiem, że tutaj nasi inspektorzy i koledzy z działu technicznego są w kontakcie z ZDTM-em i będą ustalenia, co jest konieczne do poprawy, do zmiany, żeby ta nawierzchnia była przywrócona faktycznie do stanu pierwotnego, czyli tak, aby tam się woda nie gromadziła. Więc jeszcze prace są przed naszym podwykonawcą, który przywraca to do stanu pierwotnego. Więc jeszcze nie jest to zamknięta inwestycja. Wszystko powinno wrócić się do tego, jak było przed rozpoczęciem naszej inwestycji.
Czyli możemy spodziewać się tam niewielkich utrudnień, a zdjęcia tego miejsca znajdą się albo już znalazły, teraz nie mogę się zalogować do naszego komputera. W każdym razie kilka dni tam może być jeszcze, prawda? Jakieś ograniczenie przejazdu, utrudnienie, a potem już będzie pięknie.
Tak, będzie pięknie.
No, może nie, no to proszę powiedzieć.
Robimy wszystko sprawa honoru. Panie redaktorze, drodzy państwo, sprawa honoru.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pani Danuta Miszta-Szczecińska, Energetyka Cieplna. Do usłyszenia, to jest czas reakcji, 12.42. Teraz mail dosyć długi od naszej słuchaczki, która jest rozżalona. Prosi o anonimowość, ale my znamy imię i nazwisko. Pisze tak. Pracownicy Straży Miejskiej w Szczecinie z ulicy Klonowica za punkt honoru stawiają sobie karanie wysokimi mandatami kierowców, którzy ośmielą się zaparkować na placu Norwida w okolicach skrzyżowań. Jest to miejsce przy ulicy Unii Lubelskiej, dość blisko wejścia do szpitala, zwłaszcza na oddział onkologiczny, czy też Świętego Mikołaja. Wiem, o parkowaniu w okolicach szpitala był już nie jeden program, że mało miejsc. Trudno znaleźć wolne, remont. Ja to wszystko rozumiem i zdaję sobie sprawę, że najpierw musi być gorzej, żeby było lepiej, sprawniej i więcej. Strażnicy bacznie obserwują kierowców, którzy parkują ich zdaniem mniej niż 10 metrów od skrzyżowania i ochoczo zakładają blokady na koła. Nieważne, pisze słuchaczka, że zaparkowany samochód nie przeszkadza w płynności ruchu pojazdów, nie ogranicza widoczności, nie przeszkadza pieszym w poruszaniu się po chodniku. Blokada, a co za tym idzie, kara musi być. Jest taryfikator za takie przestępstwo. Widełki od 100 do 300 zł, ale pan sytuacji strażnik nie widzi dolnej kwoty, tylko najwyższą będzie premia dla niego, pisze kąśliwie słuchaczka. To samo z punktami karnymi. Widełki 1-7 i co też najwyższa ilość punktów, a co ja tu rządzę i nie ma rozmowy. Rozumiem, pisze słuchaczka. W miarę jak trafi się kierowca recydywista, często popełnia wykroczenie i za nic ma przepisy ruchu drogowego. Ale jeśli komuś przydarzy się sytuacja po raz pierwszy, co można sprawdzić w systemie, to dlaczego od razu z tak zwanej górnej półki każą? Do szpitala przyjeżdżają ludzie, którzy mają poddawaną chemię, tak jak ja, i naprawdę po jej otrzymaniu, co jest równoznaczne z wielogodzinnym przebywaniem na oddziale, nie czują się na siłach dyskutować ze stróżem prawa. Są zmęczeni, osłabieni, nie mają odporności, przyjmują mandat w najwyższym wymiarze i do domu. A opisana sytuacja na Norwida Brzozowskiego to mandat 300 zł i 5 punktów karnych, pisze słuchaczka, dotknęła mnie osobiście w dniu 28 sierpnia. W moim odczuciu odległość od skrzyżowania była zgodna z kodeksem drogowym. Zostałam poinformowana, że mam 7 dni na zapłacenie. Ani słowa, czy można się odwołać, a jeśli tak, do kogo, gdzie i w jakim terminie. Musiałam zawieźć moją mamę, kobietę 84 lata ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do poradni gastrologicznej. Wizyta wyznaczona na 12, a ja przyjęta o 16. Cały czas towarzyszyłam mamie w poczekalni. Idziemy do auta, a tu taka niespodzianka. Zmęczenie, późna godzina, nie miałyśmy siły dyskutować i jeszcze jedna kwestia, często padająca z strażników. Można zostawić osobę przewożoną do szpitala i odstawić auto na parking. Nie do końca można. Moja mama, osoba mocno niedosłysząca, mająca problemy z poruszaniem się, utrzymaniem równowagi, nie poradzi sobie sama w nieznanym jej miejscu i nie poczeka tam, gdzie ją zostawię. Postanowi się przemieścić, żeby mnie odciążyć i kolejny niepokój, gdzie jest, czy coś jej się nie stało, zadzwonić. Nie słyszy dzwonka. No i w tej sprawie właśnie napisała słuchaczka. My zapytamy Straż Miejską, jak to jest. Rzeczywiście tam jest armagedon parkingowy, jeżeli chodzi o plac Norwida. No ale też wyrozumiałość i dialog są potrzebne. 12.45. Nie wiem, czy mamy już kolejnego gościa. Nie, czekamy na to połączenie. Czyli w takim razie kolejne maile. Teraz mail od pani Anny o sprawie, która ciągnie się już od ubiegłego roku. No właśnie tak się zaczyna ten mail. Minął rok, a sytuacja bez zmian. W centrum miasta śmietnik i nikt z tym nic nie robi. Czy jest jakaś instytucja w Szczecinie, która może nakazać wspólnocie usunięcie tego bałaganu, czy też muszą upłynąć kolejne lata? Ręce opadają. Dziękujemy w takim razie za to zgłoszenie. Rzeczywiście patrzę, że 15 czerwca ubiegłego roku pani zgłaszała, że na ulicy Unisławy 6 od strony parkingu znajduje się miejsce składowania wszelakich rupieci. Wygląda to koszmarnie. I tak wygląda do teraz. Nie wiem, czy mamy gościa. Nie odbiera telefonu od nas gość, czyli kolejne telefony i kolejne maile przed nami. Bardziej widzę maile, bo telefony już nam się wyczerpały. Witam, kolejna akcja z PKS Szczecin, pisze słuchacz, linia 241. Jest 31 sierpnia, sobota, autobus z godziny 22.11 wcale nie przyjechał i ludzie stoją na przystanku Kościuszki. Nie dosyć, że PKS puszcza na tę trasę autobusy, które ledwo zipią, w lato mają włączone ogrzewanie, nie posiadają albo jak posiadają to zepsute biletomaty, kierowcy nie mówią po polsku i jeżdżą jak wariaci. A jeszcze do tego autobusy właśnie nie przyjeżdżają. Skandal, nie pozdrawiam, napisał Gorzko Szczecinianin. Pisujemy do PKS-u Szczecin, między innymi o parkowaniu autobusów wokół ich bazy zajezdni przy ulicy Hejki. Dzwonimy, no i nie ma chętnych do rozmowy. Nie najlepiej to świadczy o tym przewoźniku. Trudno. I jeszcze kolejny mail od pani, która zgłasza nieprawidłowość związaną z firmą, która sprząta szczecińskie miejskie autobusy w jednej ze spółek. Na razie nie podajemy aż do sprawdzenia tych faktów, o których pisze słuchaczka nazwy. Ale przeczytam Państwu tego maila. Witam. W trakcie poszukiwania opinii o firmie, której miałam wątpliwą przyjemność pracować przez półtora miesiąca, natknęłam się na archiwalne nagranie czasu reakcji z 2014 roku. Audycja dotyczyła firmy zajmującej się sprzątaniem autobusów w Szczecinie. Myślę, że temat jest wart nagłośnienia, ponieważ mimo upływu lat nic się nie zmieniło w praktykach tej firmy. Firma zatrudnia pracowników bez jakiejkolwiek umowy, zwodząc podpisaniem jej na dniach. Nie wypłaca wynagrodzeń, a jeśli to, są to śmiesznie niskie stawki. Dziękujemy za ten sygnał, przekażemy go do Państwowej Inspekcji Pracy oczywiście. A teraz już jest gość, 12.48, a tym gościem jest bardzo zapracowany ekspert, pan Marek Konkolewski, były policjant drogówki w Komendzie Głównej Policji, ekspert z zakresu ruchu drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam Radio Szczecin z gorącego Starogardu, upalnego Starogardu Gdańskiego.
No, u nas upał dopiero się rozkręca, ale w kolejnych dniach będzie bardzo gorąco, a my pytamy pana, panie Marku, o to, jak pan ocenia akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Ta akcja jest od wielu lat prowadzona i właśnie 1 września, czasem w dniach następnych, są policjanci przy szkołach, przypominają, jak się należy zachowywać na drodze. Myślę, że ta akcja przynosi skutek, prawda?
Ale oczywiście, jak najbardziej. W ramach tej akcji można do szkoły zaprosić policjanta ruchu drogowego, dzielnicowego, strażnika miejskiego, na lekcję nieformalnego wychowania komunikacyjnego i policjanci przekazują niezbędną wiedzę z zakresu ruchu drogowego i te spotkania cieszą się bardzo dużą popularnością. Wystarczy tylko z wyprzedzeniem zadzwonić do jednostki policji i zaprosić takiego policjanta na wspaniałą formę edukacji. Są to spotkania bezpłatne. Tak jak wcześniej powiedziałem, cieszą się bardzo, bardzo dużą popularnością. Zresztą widok policjanta, strażnika miejskiego w szkole zawsze elektryzuje milusińskich i tak trzyma.
No i przy szkołach z kolei elektryzuje kierowców i bardzo słusznie. Ja mam analizy Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które wskazują, że dzieci i młodzież należą do najmniej narażonych grup uczestników ruchu drogowego w Polsce w odniesieniu do średniej europejskiej. To są informacje z 2023 roku. Co ważne, w ostatnich latach widać znaczący spadek liczby wypadków drogowych z udziałem uczestników w wieku 0-14 lat. W minionej dekadzie liczba wypadków z ich udziałem zmalała o 51%. Oprócz tych akcji Bezpieczna Droga do Szkoły, czemu to możemy zawdzięczać?
Zmiany infrastrukturalne. No proszę zobaczyć, że bardzo mocno inwestuje się w przejścia dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych, progi zwalniające, fotoradary, tak? Okolice przejść dla pieszych przy szkołach należą do miejsc najbardziej bezpiecznych. Z jednej strony te inwestycje infrastrukturalne, które wymuszają na kierowcach jazdę wolniejszą, bardziej ostrożną, ale z drugiej strony ten rozbawiony, roześmiany tłum tych dzieci ubranych w różnokolorowe stroje, często pod opieką osób starszych, doprowadza do tego, że te grupy wchodzą w bardzo wyraźny konflikt z kierującym. No i ten kierowca z automatu zdejmuje nogę z pedału przyspieszenia. Jak słusznie pan zauważył, okolice szkół, przedszkoli, żłobków należą do miejsc najbardziej bezpiecznych. Tam kierowca od razu jest zmuszony do zdjęcia nogi z pedału gazu i tam bardzo rzadko dochodzi do wypadków. Natomiast jedna rzecz. Do zdarzeń drogowych z udziałem dzieci najczęściej dochodzi w pobliżu miejscu zamieszkania. Dziecko wraca ze szkoły do domu, przechodzi przez ostatnią ulicę, poznaje sąsiadów, poznaje domy, sklepy, jest to przyjazne otoczenie i mówimy o zjawisku tak zwanego owczego pędu. Tam dziecko najbardziej traci czujność, a więc taki gorący apel skierowany do rodziców. Drodzy Państwo, w tych pierwszych dniach, gdy nasze pociechy maszerują z domu do szkoły, ze szkoły do domu, no trzeba zapewnić temu dziecku po pierwsze i opiekę, a po wtóre dawać dobry przykład i wybrać drogę najbardziej bezpieczną z domu do szkoły, ze szkoły do domu. To jest podstawa.
Przypomnijmy, panie Marku, że dzieci od 7 roku życia mogą się poruszać samodzielnie po drogach publicznych i dobre jest to, że wiele osób, wielu rodziców bierze wolne na te pierwsze dni szkoły, żeby przejść z dzieckiem kilkukrotnie, prawda, tę drogę do placówki oświatowej i z powrotem i żeby nauczyć tych zachowań. No i to jest bardzo istotne, o czym pan powiedział, żeby uczulić dziecko, że do końca, dopóki nie wchodzi na klatkę schodową, było czujne i ostrożne, jeżeli gdzieś idzie w pobliżu drogi, jezdni, tam gdzie przemieszczają się pojazdy.
Dokładnie tak. Proszę pana, przypominam wszystkim rodzicom, opiekunom, że dziecko do 7 roku życia nie może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Oczywiście ono może korzystać z chodnika, ze strefy zamieszkania, ale takie dziecko zawsze, gdy porusza się po drodze publicznej, musi być pod opieką osoby co najmniej 10-letniej. Kłania się też artykuł 89 Kodeksu Wykroczeń. Brak opieki nad małoletnim do 7 roku życia. Proszę zauważyć, że nie każde dziecko z pierwszej klasy, a tym bardziej dziecko z zerówki, ma ukończony 7 rok życia, więc te dzieci muszą znajdować się pod opieką osób co najmniej 10-letnich. Ja wiem, że nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnej opieki nad tymi dziećmi, bo bardzo często rodzice niestety pracują. Ale mamy znajomych, mamy starsze rodzeństwo. Te pierwsze dni, jak słusznie pan redaktor zauważył, trzeba wykorzystać na wspólne spacery i zapewnienie tej opieki nad tym dzieckiem. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Proszę zobaczyć, że my nie pracujemy przez 7 dni w tygodniu. Mamy bardzo często wolne soboty i niedziele. Ten czas warto wykorzystać, ażeby wybrać temu dziecku najbardziej bezpieczną drogę z domu do szkoły, ze szkoły do domu. Droga bezpieczna nie oznacza najkrótsza. I w trakcie tych spacerów rodzic powinien zwracać uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne, wyraźnie akcentować, jak należy zachowywać się na przykład przechodząc przez przejście, przechodząc przez ulicę na drugą stronę ulicy, dawać dobry przykład. Proszę pana, rzecz najważniejsza, jeżeli rodzic będzie ignorował przepisy ruchu drogowego, będzie przechodził na czerwonym świetle, będzie przebiegał przez jezdnię w miejscu, gdzie nie ma zebry, ograniczonej widoczności, a rodzic dla dziecka jest największym, niekwestionowanym autorytetem. Moja mama, mój tata jest najmądrzejszy, najpiękniejszy, dzieci, małe dzieci bezkrytycznie wierzą w to, co rodzice robią. To jeżeli rodzic nie będzie dawał dobrego przykładu, to o zgrozo, czasami telefon w dziwnych godzinach może oznaczać, że doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. I wtedy, proszę pana, mówię to z pełną odpowiedzialnością, taki rodzic, tacy opiekunowie mogą mieć pretensje przede wszystkim do samych siebie, że nie dawali dobrego czasu, że nie mieli czasu na zajęcie się temu dzieckiem. Wtedy są pretensje do nauczycieli,
do dyrektorów szkół, do policji, do inżynierów, do straży miejskiej. Ja zadaję pytanie, coś ty zrobiła, zrobił, ażeby nauczyć dziecka odpowiedzialnego zachowania na drodze? I jeszcze jedna rzecz.
I ostatnie zdanie, tak, musimy kończyć.
Proszę pana, dzieci nie giną najczęściej w wypadkach, gdy są potrącone na przejściach dla pieszych. Największym zagrożeniem dla dziecka jest kochająca mama, tata, osoba dorosła. Dzieci najczęściej giną w charakterze pasażerów. A więc gorąca prośba, drodzy państwo, z głową jeździmy, zgodnie z przepisami. Pamiętajcie, że macie na pokładzie najmłodszych, naszych milusińskich, przed którymi życie. Szerokości i bezpieczeństwa życzę.
Dziękuję, pan Marek Konkolewski. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Do usłyszenia. My także mówimy do usłyszenia. Kamil Flaszak, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Kilka dni temu mówiłem, że jutro po godzinie 12 Krzysztof Kukliński, czyli we wtorek właśnie, spotka się z państwem. Dzisiaj takiej pewności nie ma, ale jedno jest pewne. Program się odbędzie jutro po godzinie 12. Do usłyszenia.